Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. A w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Gorzów dziennikarze Tomasz Rusek, Gazeta Lubuska.
Dzień dobry.
Jacek Dreczka, TVP 3 Gorzów.
Dzień dobry.
I Adam Oziewicz, Gorzów 24.pl.
Dzień dobry.
Oczywiście podsumowanie tego, co za nami, czyli rok 2018. Nie wiem, czy wiecie, skończył się, zaczął się nowy. Co zapamiętacie, co warte jest zapamiętania w 2018 roku, jeśli chodzi o Gorzów? Tomasz Rusek.
Myślałem, mówiłem sobie w głowie, tylko nie ode mnie, żeby nie
tak?
zaczynał.
No to właśnie, ale tego nie wolno robić, nigdy. Nie miałeś tak na egzaminach, że nie ode mnie, niech mnie nie zapyta.
Byłem przygotowany zawsze.
Aha. To teraz też jesteś na pewno przygotowany.
Wybory myślę, bo to, jeżeli pytasz rzeczywiście o takie wydarzenia miejskie, to wybory. Bo w zasadzie było zaskoczenie i nie było, tak bym to ujął, bo wygrana prezydenta obecnego była, przewijała się w sondażach, ale skala zaskoczyła myślę całkiem mocno, chociaż też w sondażu się pojawiła taka wysoka.
No, Gazeta Lubuska sporo sondaży zrobiła w trakcie kampanii jeszcze trochę wcześniej.
Zasuwaliśmy to fakt, bo robili to sami dziennikarze na początku metodą bezpośredniego wywiadu, więc to było męczące, ale fajnie, że udało się tam całkiem nieźle trafić. Więc wybory na pewno. Nie wiem, czy coś jeszcze takiego było, co mi zapadło w głowę. Szczerze mówiąc.
Wybory wszystko ułożyły, więc tak naprawdę...
Bo to, a to była końcówka roku. Rada. A przecież mieliśmy jeszcze wakacje.
No kampania była w wakacje.
Na lipa wypoczywałem, było miło. Tak.
Adam Oziewicz.
Pamiętam.
Ja dodałbym do tego, co już Tomek powiedział, że ten wynik był... Oczywiście wybory i wynik zaskakujący. Pamiętam jak dziś, jak tu byliśmy chyba w lecie, prawda? Przed
tak,
wyborami.
Tak. W maju pamiętam
tak,
też.
Tak, to były przewidywania z naszej strony. Ja mówiłem o 50-kilku procentach dla Wójcickiego, a to co się wydarzyło to z mojego punktu widzenia zaskoczenie, tym bardziej, że mam wrażenie, że to jest dowód na to, że gorzowianie bezinteresownie lubią Jacka Wójcickiego. Bo gdyby przyjrzeć się, przeanalizować 2018 rok i rok wyborczy i listę inwestycji, to okaże się, że wiele z tych inwestycji, chociaż wtedy samorządowcy stają na rzęsach, tak? Na rzęsach można powiedzieć, żeby jak najwięcej zrobić, to z tej listy wiele punktów zostało przeniesionych na obecny rok. Mówię tylko o drogowych, już nie mówię o kubaturowych większych inwestycjach takich budowlanych. I to dowód tylko na to, że Jacek Wójcicki jest po prostu w Gorzowie lubiany. Bo tak naprawdę chyba jakichś zasług specjalnych nie miał. No, takie mam wrażenie.
Jacek Dreczka.
Ja nie podejrzewam słuchaczy Radia Gorzów, żeby pamiętali naszą rozmowę z 5 maja, bo sprawdziłem, 2018 roku. Ale rzeczywiście, to co Adam powiedział, ja też przyłączam się, tym bardziej, że wtedy przewidywałem w cuglach zwycięstwo Jacka Wójcickiego i to się sprawdziło, bo tutaj żadnej niespodzianki być nie mogło. Chociaż dyskusja wtedy w studiu była, pamiętam, no ale to już mniejsza z tym, co my wtedy mówiliśmy. W każdym razie to się potwierdziło. Na pewno sporo inwestycji, bo sporo się działo. Inwestycji, czyli rozkopanego Gorzowa, bo to się tak naprawdę bardzo mocno rozpędzało, to rozkopanie w Gorzowie. I pod tym znakiem na pewno wszystko się w mieście toczyło. No wybory siłą rzeczy, wiadomo, bo one bardzo dużo ułożyły na najbliższych nie 4, a 5 lat. To jest też bardzo istotne. Mnie skala zwycięstwa Jacka Wójcickiego nie zaskoczyła, dlatego, że po prostu, no tak jak nawet rozmawialiśmy, jeszcze wrócę do tej rozmowy, że ludzie nie analizują tak jak 250 osób w Gorzowie, które analizują, które się tym interesują, mówię o dziennikarzach, politykach. Ludzie po prostu widzą, co się dzieje, widzą, że się dzieje i stwierdzili, że Jacek Wójcicki zasługuje na kolejną kadencję, bo wybierzemy kogoś innego i być może nie będzie tak, jak jest, czyli przestanie się dziać. Także to mnie w ogóle nie zaskoczyło.
Myślę, a co cię w wyborach zaskoczyło?
W wyborach?
No takie wyborcze
zaskoczenie. Nie, nic mnie nie zaskoczyło w wyborach. Tyle, że no po prostu...
Jakiś wynik radnego, bo na przykład mnie zaskoczył
Grażyny
wynik...
Wojciechowskiej mnie zaskoczył wynik na pewno.
Ale wysoki czy niski?
Nie, no wysoki. Wysoki. No. Jana Kaczanowskiego też mnie zaskoczył wynik wysoki. Także ta, w cudzysłowie, stara gwardia się trzyma i ma się dobrze. Jest trochę nowych twarzy. To znaczy, niestety, ale ta nowa Rada Miasta, no nie wiem, czy będzie taka... Nie wiem, czy tam się ktoś kiedyś pokłóci na tej Radzie Miasta.
O niej właśnie za chwilę, natomiast mnie na przykład...
Tak merytorycznie się pokłóci, przepraszam.
O Radzie Miasta, to o tym porozmawiamy. Zostańmy jeszcze przy Jacku Wójcickim i zaskoczeniach wyborczych. To ja wam powiem, że mnie zaskoczyło to, że Grzegorz Musiałowicz przegrał w sensie nie dostał się do Rady Miasta. To było dla mnie takie największe zaskoczenie.
Niesprawiedliwe.
Dlatego, że analizujesz.
Nie wiem, czy sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, bo to jakby oceniają wyborcy. Natomiast zdawało się, że osoba, która była i ambitna, i dużo się udzielał, i był widoczny.
Można powiedzieć, że jeżeli jest jakaś wyborcza sprawiedliwość, to nie dotknęła Musiałowicza.
Nie dotknęła.
Ale ja bym na to tak nie patrzył. Po prostu to tylko potwierdza taką tezę, że ludzie, no, znaczy mieszkańcy, nie analizują tak dokładnie, jak mówię, jak te przyjmuje w cudzysłowie 250 osób, czyli niewielka grupa, no bardzo niewielka grupa, która tak naprawdę bardzo dokładnie interesuje się tym, co kto powiedział, co kto zrobił, czego ktoś nie zrobił. I Grzegorz Musiałowicz padł w cudzysłowie taką polityczno-samorządową ofiarą tego, że ludzie się po prostu nie interesują.
Straszna teza. Straszna teza, bo może sprowadzić wybory samorządowe, wybory do Rady Miasta do takiego plebiscytu, kto się pokaże w ostatniej chwili. Takie osoby były.
Ale zgadzasz się z tym, czy nie?
Zgadzam się, że tak było, ale uważam to strasznie smutne. Źle. Tak, bo na przykład obywatel Rusek, zanim poszedł do wyborów, autentycznie wziął listy wyborcze, pomimo swoich sympatii, i sprawdził, kogo zna, kto co zrobił, kto się czymś wykazał przed tymi wyborami i tak zagłosował, a mam wrażenie, że niektórzy naprawdę przyszli do wyboru, zobaczyli plakat, mówi, to
na przykład obywatel Dreczka analizował przez całe 4 lata, to znaczy interesował się przez całe 4 lata i nie musiał brać list do ręki, bo wiedział już z góry, chyba że jego, powiedzmy, kandydat nie wystartował.
Czyli ale nie dały szansy tym, którzy nie byli przez 4 lata w polityce, a ja dałem wszystkim, każdemu.
Rozumiem, no dlatego właśnie się pięknie różnimy. No.
A obywatel Adam Oziewicz?
Obywatel Adam Oziewicz oddał głos bez wahania i bez przygotowania większego. No, wiadomo, na bieżąco się to obserwuje.
A na kogo? Adam, na kogo?
No nie mówicie wy, nie mówię ja.
Żartuję.
A wynik kocham Gorzów, którzy przed wyborami zdawało się, że mają siłę.
Szok i niedowierzanie, można powiedzieć.
I mogą, natomiast szok, wprowadzają nie siedmioro, jak do tej pory mieli, bo tam po połączeniu z Nowoczesną to mało.
Znaczy dla mnie to była jak kawa z mlekiem. Przepraszam, wrócę poprzednie wybory. Ludzie dla miasta i Wójcicki stanowili dla mnie całość. Okazuje się, że osobno nie mają takiej siły, jak się wydawało ludziom dla miasta. Przyznaję, że też jak się wydawało mnie, bo sądziłem, że ten wynik będzie
lepszy. Ja też myślałem, że wezmą więcej mandatów, a tutaj nagle się okazuje, że tylko
pamiętajmy o tym, że no, jeżeli wrócę do tego, jeżeli ludzie nie analizują, mieszkańcy nie analizują, no to bazują na jakichś hasłach, na jakichś takich rzeczach intuicyjnych. Ja pamiętam, jak Tomek właśnie w majowej naszej rozmowie obnażał nazwę Kocham Gorzów, to tak jakby nazwać swój komitet Nie bijemy dzieci. Dobrze pamiętam?
Jakoś tak było na pewno.
No i coś tam nie pyknęło, no po prostu w tym
tak
projekcie.
Tak, mówi się, że nazwa nie żarła.
Nie żarła, tak, nie chyciło to.
To ja jeszcze dodam, że to, co, jak gdzieś to już powiedziałem tuż po wyborach i powtórzę, chyba troszeczkę w tym jest prawdę, mam nadzieję, że to, co Wójcicki dał 4 lata temu ludziom dla miasta, to odebrał w tych wyborach.
To jest takie właśnie, mam wrażenie. A propos Jacka Wójcickiego, to wygrał, bo tak jak sam mówi, rozkopał i niech dokończy, czy po prostu nie miał z kim przegrać?
Myślę, że miał z kim przegrać. Zaskakująco bardzo miał z kim przegrać. Kandydaci byli tak naprawdę, wszyscy byli mocni. Uśmiecham się, ponieważ myślę o Ryszardzie Knecie, którego bardzo lubię, pamiętam z pracy samorządowej, no, ale uważam, że porwał się z Motyką na Słońce. Ale fajnie. Uważam, że czasami ktoś taki jest potrzebny. Ale jestem zdziwiony tym, jak mało głosów na przykład dostał Sebastian Pińkowski. Myślałem, że faktycznie będzie mocniejszy siłą aktualnie rządzącej ekipy, a tutaj klops.
Ja myślę, że to znaczy, a co zapamiętałeś, Tomek, z kampanii prowadzonej przez Ryszarda Knecia? Z ciekawości.
Smutne zdjęcia na bulwarze.
Nowością w polityce gorzowskiej.
Ja czerwone spodnie zapamiętałem.
Ja tą nowość.
Tak. Smutne zdjęcie na bulwarze, które reklamowało jego start, które mówiło, co ja tu robię.
Bo Sebastian Pińkowski moim zdaniem troszeczkę tak nie tyle błądził w tej kampanii, co trochę tak jakby do końca nie miał pomysłu na to takiego, żeby te wszystkie rzeczy, bo przecież konferencje, pamiętamy, organizował bardzo często i tak trochę nie było w tym wszystkim spójnej całości, takiej spójności nie było. A poza tym, no nie czarujmy się, no nie da się wygrać wyborów robiąc kampanię przy tym układzie, który jest w 2-3 miesiące. Nagle ocieplić wizerunek, nagle stać się przyjemnym, sympatycznym kandydatem. Tym bardziej, że to jest moim zdaniem główna przyczyna tak wysokiego zwycięstwa Jacka Wójcickiego, jednocześnie porażki kontrkandydatów, że ludzie nie chcieli zmiany po prostu. Widzieli, że się dzieje, to niech się dzieje. Rozkopał, niech zakopie.
Mówią też, że nie wiem, czy to prawda, ale tak mówią ludzie
na mieście,
że Sebastian Pieńkowski nie za bardzo wierzył w swój sukces i to się dało odczuć chyba podczas jego kampanii.
A ja się nie zgodzę z Jackiem Dreczką. Ja myślę, że a propos kampanii pana Pieńkowskiego, no to tutaj korelowało to z tym, co działo się w tej kampanii ogólnokrajowej PiSu, bo były też pomysły, miał pomysły na jakieś rozwiązania komunikacyjne, chciał o tym mówić, tylko mi się po prostu wydaje, że to jest ta kwestia, o której my mówiliśmy, że ludzie nie analizują tego, kto idzie do wyborów. Bo na przykład Kocham Gorzów, jak nie wiem, czy przeglądaliście propozycje wyborcze Kocham Gorzów.
Dodam więcej, trzymam wszystkie ulotki cały czas.
No widzisz, ja też mam w domu, kandydatów. Też mam na za 5 lat się
porozliczamy.
Natomiast Kocham Gorzów też miał mnóstwo propozycji bardzo ciekawych, tylko nie wiem, czy na Gorzów.
Tylko nie wiadomo, czy one w ogóle trafiły do świadomości gorzowian.
No właśnie. Czy ktoś to wziął do ręki? A, tutaj tak chcą. No to super. Ale wydaje mi się, że właśnie nie.
Czasem jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego. I ja myślę, że cały czas z tego założenia mieszkańcy wychodzą, bo sam trochę z tego założenia też wychodzę. Znaczy, nie twierdzę, że głosowałem na Jacka Wójcickiego, bo nie mówimy o tym, kto na kogo głosuje, bo nie o to chodzi, ale zwyczajnie myślę, że ludzie po prostu, no mówię, no powtórzę to po raz kolejny. Dzieje się, to niech się dzieje. No i tyle.
To Rada Miasta. Czy to będzie taka, czy ta Rada Miasta będzie takim plusem dodatnim, czy plusem ujemnym dla Gorzowa? Tomasz Rusy.
Ja w ogóle
jestem... Zawsze ktoś pokłóci kiedyś.
No, ale jak mnie to denerwuje? Czemu mam się kłócić? Po co mam się kłócić?
Twórczo tak się kłócić.
Przepraszam.
Oprócz pani Grażyny Wojciechowskiej z mecenasem Jerzym Synowcem.
Nie, tu potrzebuję dłuższego wywodu. Na sesję chodzę od 16 lat. Nie mam pojęcia, czemu miałyby służyć kłótnie, które były wcześniej, te 16 lat temu. Z tego nic nie wynikało. To było takie bicie piany. Ja jestem za tym, żebyśmy się dogadywali na komisjach, żeby na sesji były krótkie wystąpienia przedstawicieli klubowych i głosowanie. Czemu ma służyć ta kłótnia? Czemu mają służyć 10-godzinne sesje? Pamiętam takie, które się na drugi dzień przekładały. Niczemu
to całkiem niedawno sesje trwały do 20.
To jest taki spektakl, który chyba był potrzebny tylko tym radnym, żeby się pokazać przed kamerami, przed mediami. I absolutnie jestem za tym, żeby się nie kłócili, żeby się dogadywali i żeby głosowania szły szybko. Niech te porozumienia będą wypracowywane na komisjach. No i poza tym, czemu robimy zarzut z tego, że radni, to zresztą też bawiło, że prezydent dogadał się z radnymi. No na tym polega bycie prezydentem, znalezienie większości.
A na tym polega bycie radnym, żeby... A mieliśmy taki przykład w ostatniej kadencji, że radna przez 4 lata powiedziała, ślubuje.
No oczywiście, tylko? Że nie. No oczywiście, że nie. A to znowu dochodzimy do tego, co powiedział. W ogóle cię sypiecie bonmotami, aż jest mi głupio, że ja tak się nie odnajduję, kolega, że nie analizują ludzie. No niestety nie analizują. Patrzą nazwisko radnej, kojarzą, stawiają ptaszka, czy krzyżyk teraz, przepraszam.
Krzyżyk.
Mhm. Jacek Dreczka.
Znaczy, ja przywołam taki przykład z okolicy Gorzowa właściwie, ze Skwierzyny, bo tam wyborczy dramat tak naprawdę przeżył jedyny kandydat Lesław Hołownia, który sam startował, dostał się, teraz ma radnych, którzy są w zasadzie chyba wszyscy od niego i on mówi, że to jest dla niego problem, bo nikt, pewnie są jakieś dyskusje twórcze, ja nie mówię o kłótni, jeszcze wrócę do tego, nie mówię o kłótni, tylko mówię o takim twórczej dyskusji jakiejś takiej, no czasem do kłótni dochodzi, do wymiany zdań, no wiadomo, że nie do wymiany pięści, ale w Skwierzynie jest taki problem, że tam wszyscy w jedną trąbkę dmuchają i tutaj w Gorzowie trochę też to tak zaczyna wyglądać. To nie chodzi o to, żeby się kłócić, żeby się tam, nie wiem,
to
zęby...
Nie dmuchają w przycisk? Nie. I tyle.
No to ale właśnie nie dmuchają. No to chodzi, że nie dmuchają.
Jak
nie?
Zadmuchali. Radni PiS, podziwiam, przy głosowaniu nad dietami. To jest właśnie piękne. Nie musieli się kłócić, nie trzeba było godziny dyskusji, tylko przy głosowaniu wcisnąć nie.
No to oby więcej takich sytuacji, bo przy głosowaniu tak, uchwały budżetowej było wszyscy tak, którzy byli, no, to
jeśli
dali
jeśli chodzi
tak
o radnych PiSu, to pamiętam głosowanie nad uchwałą w sprawie in vitro programu, to tam zdaje się Tomasz Rafalski wstrzymał się od głosu. też wyłamał się z klubu.
No i to są, jak ja rozumiem, czyli po prostu swój głos przekazujemy, no tak, tylko, za sprawą albo przeciwko.
Tylko mówimy o tym, że wybory spowodowały, wybór Gorzowian spowodował, że no, zdecydowanie najwięcej radnych ma Jacek Wójcicki.
Ale cały czas za mało.
No cały czas za mało, ale jak się okazuje, wcale nie trzeba było robić koalicji z nikim, bo na razie wszystko idzie.
Budżet jest pojemny.
Pomyślę.
No o budżecie za chwilę, ale jeszcze Adam. Mhm.
I 12, i 8, i 4 lata temu, gdy obserwowałem te listę radnych wybranych, to te składy rodziły większą nadzieję na taką pracę merytoryczną. Potem się okazywało, że tak nie jest. I teraz sobie myślę, że skoro, bo jeszcze nie oceniłem, jakiejś takiej nadziei wielkiej nie mam po tym składzie, to być może to oznacza, że będzie więcej takiej pracy, pracowitości, dobrych decyzji i mniej konfliktów, tak jak Tomek już zaznaczył.
Radnych Prawa i Sprawiedliwości, radnych Gorzowa na pewno ośmiela sytuacja, która jest w kraju, czyli że rządzą w kraju, to tutaj też myślę, że odważnie sobie poczynają. W sensie takim, że sprzeciwiają się, to co mówiliśmy o tych takich głosowaniach czasem przeciwko, czasem się wyłamaniu z klubu. Natomiast ja trochę ubolewam nad tym z punktu widzenia właśnie kształtu Rady i tej merytorycznej zawartości Rady Miasta Gorzowa, że po nastąpieniu tak zwanej dobrej zmiany wielu dobrych radnych PiS-u po prostu zmieniło pracę i nie mogło być radnymi. Tam było kilka ciekawych nazwisk, które w przyszłości niedalekiej mogłyby naprawdę kluczowe role w tej radzie odgrywać.
No, klub mieli mocny.
Mieli bardzo mocny klub.
Tam. Nie mówię o tej kadencji, która za nami, tylko jeszcze wcześniej.
Mogę jeszcze w kwestii radnych? Strasznie jest mi smutno i mam żal, mam nadzieję, że nas słucha pan nieradny Jerzy Antczak.
Właśnie, to jest.
Przyznam się, bo teraz mogę. Bardzo ceniłem jego pracę, bardzo lubiłem z nim współpracować. Uważam, że fajnie pracował na rzecz miasta i jestem tak po ludzku zły, też trochę po dziennikarsku, że oddał mandat. Może są to, jakieś poważne powody.
Ale powiedzmy słuchaczom, bo wyjaśnimy, dlaczego.
Wygrał wybory z całkiem niezłym wynikiem, wrócił do Rady po 4 latach niebycia.
Tak.
A następnie oddał mandat. Przyznaję się teraz, wstyd mi trochę, bo jeżeli nie wiedziałem o tym. Poszedłem na sesję, patrzę, nie ma Antczaka.
Ja też się na sesji dowiedziałem.
Ja akurat przyznam się, że wiedziałem i też mnie to zbulwersowało, że startuje, mieszkańcy idą na niego, a on zdobywa głosy, zbiera lista prezydencka, zdaje się. Głosy i mandat został oddany, to też moim zdaniem jest nie fair.
Mnie pan Antczak uczył w szkole i powiem krótko, mówiliśmy zawsze idol młodzieży, Antczak Jerzy.
A powiat, słuchajcie, polityczna układanka w powiecie, to dzisiaj zaskakujecie, Jacek Dreczka. Powiat i polityczna układanka w powiecie, to zaskoczyło was, Adam Ozewicz? Czyli tak naprawdę nie Platforma z PiS-em, ale jednak Platforma z PiS-em.
Tej Radzie Powiatu przyglądam się tak z oddala. Zresztą pewnie tak jak wszyscy, bo to są troszeczkę mniej sprawy związane z samym Gorzowem, ale...
Ale słychać nas też w powiecie.
Tak.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z powiatu gorzowskiego.
Tak, i z trudem przychodzi mi do głowy jakaś ocena, określenie tego, co tam się wydarzyło. Prawdopodobnie po prostu grupa ludzi się dogadała w takim celu, aby zagospodarować swoje personalia. Jakby. No, takie mam wrażenie i to na pewno nie jest dobre zjawisko. Czy to powiat, czy miasto, czy województwo, to nie powinno być tak, że ludzie się dogadują w swoich sprawach tak naprawdę, a nie wyborców.
Więcej tłumaczyć musi się tutaj Platforma niż PiS. I taka jest prawda.
No bo i się tłumaczy bardziej.
Tak,
no właśnie, PiS tak raczej nie komentuje
miały być
tego,
rozliczenia,
ale...
Miały być rozliczenia w Platformie i cisza.
Znaczy dla mnie sytuacja jest w ogóle zabawna. Jeżeli nie ucierpi na tym powiat i mieszkańcy powiatu, bo to już nie są żarty, to naprawdę sytuacja jest ciekawa, zabawna, bo mamy senatora, pana senatora Władysława Komarnickiego, który No nie wiem, czy tam dużo zajęć ma w tym Senacie, ale najwyraźniej ma sporo wolnego czasu, żeby się właśnie zajmować innymi sprawami. I w tym przypadku został obdarzony zaufaniem i scedowano na niego odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w powiecie przez przyjaciela Władysława Komarnickiego, czyli pana senatora Sługockiego, szefa Platformy Lubuskiej. No i pan senator Komarnicki tak to rozegrał. Tam po drodze się zdenerwował jeszcze, że Polskie Stronnictwo Ludowe
chce za dużo
już w tych negocjacjach. No i ciach, wyskoczył pan Wasilewski, starosta. Daj Boże, może to będzie odkrycie sezonu.
No dobrze, ale w tym roku, który za nami, ten sam Michał Wasilewski protestował pod sądem w Gorzowie przeciwko zmianom w sądownictwie, a później zostaje szefem powiatu głosami także tradycyjnego powiatu, czyli głosami Prawa i Sprawiedliwości.
To pokazuje, że w samorządzie nie ma polityki.
To jest takie słynne zdanie,
jak to powinniśmy tutaj ale nieprawda?
Używać? Adam Oziewicz.
No, trudno to określić. Tak? Myślę, że jeżeli to przyniesie rezultat, po owocach i poznacie można też powiedzieć, na razie tych owoców nie ma. Ale może będą.
A czy Gorzów skorzystał na tym rozdaniu? Bo dzięki temu prezydent wprowadził do magistratu nowego zastępcę, Małgorzatę Domagałę, która do tej pory była starostą gorzowskim i zajęła się edukacją i sprawami społecznymi?
Znaczy jestem zaskoczony bardzo, bo nie wierzę, że to wszystko się stało w ciągu 4 dni.
Nie, bo prezydent przyznał, że jeszcze przed wyborami rozmawiał.
No właśnie, więc zastanawiam się, jak bardzo zmotywowana była pani starosta PSL, żeby jednak dopiąć dealów w starostwie, skoro już była dogadana w mieście. No, mam tutaj takie...
A może tu po prostu pytanie, miała opcję.
Tutaj się pojawia pytanie, czy pani Małgorzacie Domagale bardziej zależało na tym staroście, czy bardziej zależało na tym wiceprezydencie. Ja myślę, że mimo wszystko... No, być szefem starostwa to jednak jest, no mimo wszystko dużo większy spokój niż ten najtrudniejszy stołek wiceprezydencki, że tak powiem w Gorzowie, no bo to są najtrudniejsze działki, no nie czarujmy się, tym bardziej teraz, kiedy jeszcze oświata, kiedy sport ledwo dycha i tak dalej, nie?
Chyba zaskoczenie jednak było, jeśli chodzi o te zmiany w powiecie i osobę pani Małgorzaty Domagały. Adam Oziewicz.
Trudno mi powiedzieć, czy było zaskoczenie, bo aż tak jak powiedziałem na początku...
A czego już zyskał i jak sobie poradzi na tym stanowisku Małgorzata Domagała? Bo już parę ruchów widzimy.
Ona już jako starosta udowodniła, że potrafi zjednać sobie przychylność radnych i może w jakiś sposób tutaj także zyska przychylność radnych i urzędników, bo to przecież tak naprawdę od urzędników bo zależy, co się dzieje.
Wyzwań jest sporo i podwójny rocznik i to, co się dzieje z gorzowskimi...
Taka mina w zasadzie.
No właśnie mina czy nie mina? Czy można to poukładać?
To jest materia do wykazania się też, może zwrócę uwagę.
I to spora.
Małgorzata Domagała jest twardą zawodniczką na pewno, w cudzysłowie oczywiście, ale jest znana z tego, że potrafi bardzo wiele rzeczy w cudzysłowie załatwić, do tego jest zdecydowana. Tylko nie wiem, czy dobrze, że pani Małgorzata Domagała przyszła ze starostwa do Urzędu Miasta z towarzystwem. To się okaże, bo też pociągnęła ze sobą niektóre osoby. Zobaczymy, oby to były dobre transfery. Otwarta karta, trudny stołek. Zobaczymy.
Czy twardy zawodnik? Myślę, że najtwardszy zawodnik nie ogarnie braku 70 milionów na najważniejsze inwestycje, podwójnego rocznika i nie ogarnie demografii. No, prawda jest taka, że... Jaka by świetna nie była wiceprezydent Domagała, to staje przed problemami, których uważam nie jest w stanie rozwiązać sama ze swoim stanowiskiem, a nawet z prezydentem.
To jak rozwiąza się problemy? Bo przed nami w takim wypadku tragiczny rok w edukacji.
Rok? Myślę, że tragicznych kilka lat. Demografia leży. Z tego, co GUS mówi, że w 2050 w Gorzowie będzie 100 tysięcy ludzi, młodzieży będzie bardzo mało. Więc mamy zbudować szkołę za 140 milionów dla malejącej liczby uczniów. Jednocześnie uczynimy pustymi kilka innych wielkich szkół, które będą na utrzymaniu miasta. Nikt nie kupi. Nie wierzę w to, że ktoś kupi wielkie molochy. Więc będziemy mieli szkołę za 140 milionów, na utrzymaniu kolejnej szkoły za miliony i malejącą liczbę uczniów, czyli malejącą też dotację
subwencję. Z Skarbu Państwa.
Jak to pokleić? Pojęcia nie mam. Myślę, że kluczem jest pani skarbnik, która no, zdecyduje.
Musi się dwoić i troić.
Ja myślę, że wracając do pani wiceprezydent Domagały, to lepiej, że wiceprezydentem na tym stanowisku będzie ktoś z Bogdańca niż z Krosno-Odrzańskiego. Lepiej sobie po prostu poradzi, z uwagi na to, że lepiej zna środowisko, chociażby.
A Tomasiewicz?
No ja tylko przypomnę, że szkoły ponadgimnazjalne to nie tylko Gorzów, ale też powiat, jeżeli to będzie dobra szkoła, to także dalsze rejony, także ja nie byłbym aż takim pesymistą jak Tomek, bo jeżeli to będzie rzeczywiście dobra szkoła, to ona będzie przyciągać także ludzi z regionu. Taką tutaj mam nadzieję.
Mówimy o CEZiBie,
tak,
którego jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Ale o CEZiBie porozmawiamy. Prawda jest taka, że wybory wyborami, zostawiamy wybory i roszady personalne. Zajmijmy się budżetem Gorzowa, który został przyjęty. Prezydent mówi trudny, ambitny, zobaczymy jak będzie. Radni mówią, że wszystkie nasze propozycje są w tym budżecie. Jest duży, bo to jest ponad 900 milionów złotych wydatków. Ale chodzi o wydanie tych pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje. 300, prawie 50 milionów. Mamy doświadczenia z ulicy Warszawskiej, z ulicy Walczaka, czyli z przedłużających się remontów. Mamy doświadczenia z przetargów, które są powtarzane w nieskończoność i cena idzie w górę i miasto musi albo dorzucić, albo rozpisać nowy przetarg. Czy miasto się nauczy w tym budżecie, czy go wykona, jeśli chodzi o inwestycje? A może macie jakieś pomysły dla prezydenta, co powinien zrobić, żeby tych problemów uniknąć? Tomasz Rusek.
Prezydent powiedział jedną ważną rzecz podczas sesji budżetowej. Nie wiem, czy wszyscy, że tak powiem, na to zwrócili uwagę. Powiedział, że przed nami ważna decyzja. Musimy wziąć plan inwestycyjny i pewne inwestycje wykroić, skasować, żeby wystarczyło na inne.
I
myślę, że, no właśnie, myślę, że ten rok to będzie rok wykreślania inwestycji. Myślę, że poleci jednak rozbudowa dwudziestki, bo tam jest paręnaście milionów do zachowania. Obawiam się, że albo okroją.
Ale czy słusznie, bo uczniowie...
Nie słusznie, ponieważ miasto, kolejne bloki są tam budowane. Tam przebędzie kilka tysięcy w ciągu paru lat mieszkańców, głównie młodych rodzin jednak, i ta szkoła się udusi. Więc myślę, że niesłusznie, ale tak strzelam, że tam najłatwiej będzie wyciąć. No zobaczcie, czwarty przetarg, nic nie poszło, rezygnujemy. I prezydenta czeka, jego urzędników, bardzo trudny rok, bo muszą powiedzieć mieszkańcom, Kowalskiemu, Nowakowi, nie zbuduję wam tego remontu nie będzie, bo musi nam wystarczyć na tamte remonty. A co do budżetu, jedna ważna sprawa, miasto Gorzów jest miastem wojewódzkim w skali kraju, które ma najwięcej pieniędzy z budżetu państwa. Jest uzależnione od budżetu państwa, to jest ponad 50% tak naprawdę. Wszystkie inne miasta więcej dochodów sami wypracowują same. Jak się znowu coś zmieni, coś się sypnie, to stoimy mocno tylko na jednej nodze, czyli tej budżetowej. Tutaj jest problem. Któryś z kolegów zauważył podczas sesji, że 20 milionów spadły dochody
z podatków lokalnych.
Więc no, tak. Coś tu nie gra.
To jest było 150, teraz jest 120, to nawet więcej niż 20.
To jest budżet potężny, ale naprawdę podmurowany pieniędzmi z budżetu.
Musimy, ale to jest ciekawe pytanie, zarabiać. Dlaczego z tych podatków lokalnych akurat spadło?
Bo powiedział prezydent wtedy na to pytanie, odpowiedział chyba nawet twoje.
Tak.
To trzeba zapytać socjologów.
No właśnie, ale czy może przez te remonty, które się przedłużają, no i cierpią przedsiębiorcy w centrum, czy przez to, czy nie wiem, ale jest to bardzo ważne pytanie, ale to pytanie o budżet. Jacek Greczka.
Zobaczcie, między wierszami, Tomek teraz mówi o sesji budżetowej, między wierszami pewne rzeczy, to znaczy nie było nic ukrywane, tylko trzeba było pewne rzeczy wychwycić. Tomek wychwycił, Marcin wychwycił. A gdzie są radni w tej sytuacji? Którzy też powinni pewne rzeczy pytać, słuchać, którzy mieli tę wiedzę większą niż my, przychodząc na tę sesję, przygotowując się do niej wcześniej albo nie przygotowując, ale to jest tylko taka jedna drobna uwaga a propos jeszcze tej relacji prezydent-radni. Tutaj ja też spodziewałem się od radnych opozycyjnych, bo akurat podczas tej sesji ze wszystkimi rozmawiałem, w sensie przedstawicielami wszystkich klubów, i myślałem, że ktoś właśnie zwrócił uwagę na to, że no, z tymi inwestycjami to sobie urzędnicy najlepiej nie radzą, a tutaj radni od prawa do lewa wszyscy mówią, że jest trudna sytuacja na rynku pracy, to znaczy nie na rynku pracy, tylko na wśród wykonawców oczywiście, że trudno inwestora znaleźć, no to wszyscy wiemy, tylko że no i wszyscy tak to przyjmują, bo tak powiedział prezydent. Nie twierdzę, że tak nie jest, tylko może gdzieś tam powiercić tę dziurę w brzuchu trochę, może gdzieś tam delikatnie skrytykować, żeby też zmotywować pana prezydenta. Natomiast wszyscy podkreślali podczas tego budżetu radni, że skoro prezydent dostał tak duże poparcie w wyborach, to my ten budżet popieramy, jako że prezydent ma do tego prawo, moralne prawo, prawo, które dali mu wyborcy. Ja uważam, że budżet jest oczywiście bardzo perspektywiczny, bo to ciężko stwierdzić inaczej. Trochę boli mnie to, że bardzo mało pieniędzy jest na kulturę i na sport, ale tu prezydent mówi, że tutaj nie możemy dać więcej, bo nas to zjada, bo dużo inwestujemy, a te pieniądze wrzucone w sport czy w kulturę nam się po prostu nie zwracają, więc tak to musi wyglądać. Bardzo dużo pieniędzy też na edukację z uwagi na to, co nas czeka. No, rekordowy budżet, to też trzeba powiedzieć, bo tak wysokich po jednej i drugiej stronie
nie było. Spojrzymy na budżety od 2010 roku, to i dochody, wydatki i te inwestycyjne wydatki idą w górę bardzo mocno. I
no i też prawda. Kredyt 200 milionów, to też jest istotne.
To swoją drogą, Anna Muziewicz.
No, ja gdzieś tam na co dzień współpracuję z Izbą Inżynierów Budownictwa i oni mi podpowiadają, co można byłoby zrobić w urzędzie, żeby to szło lepiej, bo to, że nie idzie najlepiej, to chyba wszyscy widzą. Jeżeli chodzi o to, co zadałeś pytanie, co bym podpowiedział, co byśmy podpowiedzieli, to być może jakby doładowanie tych dwóch istotnych wydziałów, czyli inwestycji i dróg, bo to są teraz odrębne wydziały.
Ale czym, pieniędzmi czy ludźmi?
Nie, oczywiście, że ludźmi, bo tam nawet wiceprezydent Agnieszka Surmacz wspominała, że są spore niedobory kadrowe. Może właśnie to o to chodzi. Może po prostu nie mają czym pilnować tych inwestycji, przygotowywać przetargów.
Do tematu wrócimy, bo teraz musimy postawić kropkę. Wiadomości. Po wiadomościach wracamy. Tomasz Rusek, Gazeta Lubuska, Jacek Deszka, TVP3 Gorzów i Adam Oziewicz, Gorzów24.pl. W takim składzie dzisiaj rozmawiamy, mówimy o budżecie. Pytałem was o takie propozycje dla prezydenta, co zrobić, żeby uniknąć tych błędów, znaczy może nie błędów, ja to źle nazywam, tych problemów z powtarzającymi się przetargami, a może po jednym nieudanym przetargu, na przykład na jakąś drogę czy na CEZIP, może rozbić to na części, bo prezydent mówił już w przypadku Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, że że być może rozbijemy to na części. Takie głosy się dziś pojawiają. Może to jest wyjście z sytuacji, a nie dokładanie pieniędzy.
Czyli Marcin nie wytrzymał i sam ma propozycję dla prezydenta.
Nie, to jest propozycja, którą zasłyszałem akurat od jednego z przedsiębiorców, który mówił, że etapowanie jest wyjściem z sytuacji. Trochę dłużej, ale jednak byłoby w jakichś tam ramach finansowych zachowanych. Co o tym sądzisz?
Dla mnie to taka trochę ucieczka od problemu, no bo przepraszam was, to cały czas będzie kosztowało tyle samo albo więcej.
Czyli dorzucamy.
Pozornie będzie mniejszy koszt, bo będzie koszt etapu, ale uważam, że tak. Należy faktycznie usiąść, zrewidować cały plan inwestycyjny, wybrać 5-6 priorytetów i powiedzieć, na tym się skupiamy, do tego dokładamy. Oczywiście w ramach jakiegoś rozsądku, bo jak na film zaśpiewają 300 milionów za CEZIP, no to bez sensu.
No ale to, co się teraz dzieje w przypadku Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, czyli 70 miasto myśli, że wybuduje, okazuje się, że drugie 70. To jest normalne, czy nie? Czy to jest błąd?
Przepraszam, uważam, że to jest normalne, niestety. Mhm. Koszty były planowane za Jędrzejczaka w 2014 tak naprawdę, wstępne koszty. W 2015 bodajże oficjalnie była kasa już taka przyklepana. Za Jędrzejczaka też przyznana, ale przyklepana w 2015. Mamy 2018.
No, a w 16 była tak naprawdę rewolucja. Wszystko zaczęło dynamicznie zmieniać. I to nie jest tylko problem Gorzowa, ale też i wszystkich chyba samorządów.
Pamiętam, jak dziś tą konferencję, bo chyba wszyscy byliśmy, gdzie zostało zaprezentowane to ta koncepcja.
W Filharmonii?
Nie, pana Leszka Horodyckiego. To było w sali herbowej chyba, w Urzędzie Miasta. I wtedy jeszcze pan wiceprezydent Sejwa zapytany, a ile to może wszystko kosztować, to mówił, że prawdopodobnie 80 milionów i w zasadzie my w to już wtedy nie wierzyliśmy, że taki obiekt, przebudowa takiego obiektu z wybudowaniem kolejnych kubatur, to musi być jeszcze więcej. Także to że 130 to jest chyba 130 w tej chwili, tak?
Mnie dziwi, że tam musi być
najniższy wymiar kary chyba.
Na siłę hala sportowa. Ja wiem, że oczywiście ci uczniowie, którzy będą tam się uczyć, no WF jest ważną częścią edukacji, także tej fizycznej. No, taki jest wymóg, tak mi się wydaje. Natomiast czy musi być hala? No nie wiem. Jacek Dreczka.
Ja myślę, że musi, bo to jest nawet kwestia tego, żeby Gorzów nie był takim zaściankiem jakimś, żeby nie był wioską. No przecież
ale nie mówię o tej hali przy Słowiance. Mówię o tej hali, która ma być właśnie w Cezibie, bo tam
tej
koncepcji, która została przedstawiona, jest duża hala do wybudowania, hala sportowa. No, także albo laboratoria, czy też jakieś sprawy związane z edukacją, taką tą zawodową.
Ale czy jest jakaś szkoła w Gorzowie, która nie ma hali sportowej?
No chyba... nie, ja dlatego mówię, że to może są kwestie, może połączyć ten pomysł z tej hali przy Słowiance dużej, z tym miejscem, może tam jest takie miejsce, że można to jakoś połączyć i będzie hala uczniowa.
Chyba nie.
Okej, dobra, może za daleko polecieliśmy.
Ale cieszymy się, że pomysł jest taki.
Jest dyskusja. Jedno jest pewne, Gorzów ma z tym problem i da się to rozwiązać w najbliższym czasie? Jeśli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu?
Że nie. Uważam, że się nie da i będziemy mieli bardzo poważną rozmowę z panią marszałek na temat dotacji. Miasto jest na musiku, ale ten musik jest za duży. O ile mogliśmy dołożyć paręnaście milionów do dotacji na Walczaka, o tyle uważam, że miasto nie znajdzie nigdzie 70 milionów na dołożenie do CEZIB-u. Poza tym nie wiem, czy jakby jest jakikolwiek... Jeszcze raz mówię. Demografia, problemy miasta związane z demografią, z młodymi ludźmi, nie, to wszystko każe zrewidować plany co do CEZIB-u. Tak mi się wydaje.
A może kosztem na przykład rewolucji tramwajowej, bo...
Za późno.
No ale tramwaje od ponad roku nie jeżdżą i nic. Nie zawaliła się komunikacja miejska.
Za późno tramwaje
To jest osobny temat, tak, który warto poruszyć, bo oczywiście, że tradycja, że... No ambicje co niektórych, że w Gorzowie to tramwaje, w Zielonej Górze to nie ma i to tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to, co Marcin powiedział, ja sam nawet chciałbym do takiej dyskusji doprowadzić. Co się tak naprawdę wydarzyło negatywnego od momentu, kiedy nie ma tramwajów w Gorzowie? Wszyscy dojeżdżają do pracy, do szkoły, a problemy raczej ze spóźnianiem się wynikają z tego, że miasto jest rozkopane. Nie wiem, czy gra jest warta świeczki. Być może narażę się albo narazimy się, jeżeli ktoś uważa podobnie jak ja, ale nie wiem, czy jest potrzeba wydłużać sobie ego tymi czterema liniami tramwajowymi za potężne pieniądze.
Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj w tym studiu przed świętami, czy po świętach, to już w tym samym programie był były prezydent Gorzowa, Tadeusz Jędrzejczak, który mówił o tym, że budowa tej nowej linii tramwajowej na Górczyn jest... chyba skrytykował ten pomysł.
Ale bądźmy poważni, to jest człowiek, który ten plan przejął.
A ten plan był przyjęty właśnie za poprzedniego prezydenta. Mam tutaj taki...
ma zastrzeżenia do przebiegu linii. W ogóle do linii chyba
ale
nie.
Ale ta linia mogła być tylko, jeśli chodzi o...
Przez czereśniową.
Na pewno miał też wątpliwości prezydent Jędrzejczak, marszałek, do wykonania też tej obecnej linii na Walczaka, że tam jest za wąsko zrobione. Ale nie wiem, czy powinien, może to złe słowo powinien, ale czy jest autorytetem ten, kto przegrał z Jackiem Wójcickim i teraz ma go krytykować? To raczej oczywiste, że będzie go krytykował. Kropka.
Adam Muziewicz?
No tak, absolutnie.
Kropka?
Nie ma. Ja właśnie aż się obawiam, bo Tomek zaraz na mnie będzie krzyczał, ale psim obowiązkiem przegranego jest krytykować wygranego. No tak już jest po prostu.
Myślę, że niestety. I to się, mam nadzieję, kiedyś zmieni. Można się pięknie różnić i można przegrać wybory z klasą i z klasą potem mówić o rywalach.
To zostawmy.
Tak, ja rozwieję wątpliwości. Też bym chciał, aby tak było.
Zostawmy ten temat. Idźmy dalej. Nie wiem, czy wiecie, ale już zdaje się, w tym roku minie ten czas, jeśli chodzi o Akademię imienia Jakuba Sparadyża, spełnienia warunków, które Akademia ma spełnić, żeby być Akademią. Słyszymy, nie słyszymy, cisza. Co to będzie?
Czekamy.
Jacek Dreczka?
Trzymam mocno kciuki oczywiście. Wierzę w majstersztyk pani profesor Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej. Jest też duże prawdopodobieństwo, że pani profesor nas słucha, bo wiem, że słucha właśnie politycznego podsumowania tygodnia. Natomiast nie wiem, no musimy przede wszystkim mieć więcej informacji. To na pewno pani profesor się nie dowiedziała o tym dzisiaj. Pracują nad tym od dłuższego czasu i myślę, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to będzie klapa. Zdenerwuje się pani minister Elżbieta Rafalska. Będzie niemiło, jak się nie uda, ale wierzę, że się uda. Co ma się nie udać?
Kluczową sprawą są negocjacje z AWF-em. One, zdaje się, toczą się dosyć dynamicznie, także, ale pewnie należy się spodziewać jakiejś w niedalekim czasie jakiejś konferencji prasowej, gdzie spotkają się rektorzy.
Bo wtedy mówimy o połączeniu. Chyba, zdaje się, zostają uprawnienia w AWF-ie gorzowskim. Bo tak to może być, nie wiem, nie jestem specjalistą i wtedy to prawo do doktoryzowania jedno jest, drugie się wypracowuje i ta, no bądź co bądź, bardzo ważna rzecz dla Gorzowa, czyli posiadanie uczelni wyższej z prawdziwego zdarzenia, będzie stanie się faktem. Tomasz Rusek.
Dla mnie to jakby się dwie mrówki zmawiały, jak wziąć udział w konkursie dla słoni. No. 1200 osób w Akademii. 400 ileś osób w AWF-ie.
No 600.
Ale to okay. Nie, okay. No to niech będzie łącznie 3000, to jest po prostu z górką, załóżmy, studentów. My te muskuły prężymy. 15 albo 16 lat temu po raz pierwszy było powiedziane, że priorytetem miasta powinno być dążenie do stworzenia akademii. Dość mam, naprawdę. Rozmawialiśmy o tym w tym studiu parę lat temu, też pamiętam o ten sam temat. To wszystko się mieli cały czas, z tego nic nie wynika. Tymczasem, wracamy do tematu, obok buduje się Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, gdzie mają być mocne pracownie związane z inżynierią, a w twarde kierunki chce pójść akademia. Ludzie, no naprawdę trzeba helikoptera, żeby z góry zobaczyć, jak to wszystko jest blisko siebie, połączyć, stworzyć fajny, wielki ośrodek.
To czyja to jest wina, że tego się nie dzieje?
Ambicji? Po tych wszystkich stronach braku chyba myślenia dalej niż na te 10 lat, żeby tylko obronić siebie, swoją uczelnię i być tu i teraz. No i naprawdę w czyim interesie ma to, kto mi z was powie, w czyim interesie akademia powinna być duża i silna? No w interesie tych, którzy tą akademię tworzą teraz, mieliby tworzyć. Tymczasem ja nie widzę jakiegoś szczególnego zapędu i sił i energii w to wkładanych.
A nie powinniśmy patrzeć na przykład Zielonej Góry, gdzie władze uczelni idą do prezydenta czy do pani marszałek i mówią, potrzebujemy to i nagle to jest spełniane, bo uniwersytet chciał mieć kierunek medyczny, bo spójrzmy, do tego tematu zaraz przejdziemy, spójrzmy na 4 lata zarządu województwa i funkcjonowania w Zielonej Górze tam polityki. W 4 lata mamy kierunek medyczny, prawo i teraz powstaje Park Technologii Kosmicznych. Jak to brzmi, to brzmi, ale chodzi o innowacyjność i przygotowanie się do nowej perspektywy unijnej, która też będzie stawiała na innowacyjność. To robi wrażenie. A my mówimy tutaj o pomocy rzędu kilku milionów w Gorzowie na mieszkania dla profesorów.
To też nie jest tak. Przez lata, przepraszam, mieszkania to raz. Dwa, zakupy budynków. Długotrwały najem przed tym zakupem. To nie jest tak, że miasto nic nie dawało. Dawało całkiem sporo, tylko myślę, że jest bardzo różny potencjał tych dwóch uczelni.
Nie, no oczywiście, bo tam 13 tysięcy chyba jest.
Moim zdaniem ta przewlekła niemoc, o której mówi Tomek, to jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, to znaczy brak sensownych polityków, którzy mieliby po pierwsze determinację, ale po drugie pojęcie, umiejętność negocjacji i paru jeszcze innych cech, których brakowało. No bo wiadomo, że czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, niezależnie od poglądów, no na razie jedynym politykiem, który coś konkretnego w tej sprawie zrobił, no jest minister Elżbieta Rafalska i czy nam się to podoba, czy nie, to trzeba chyba przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację ewentualnej pomocy z zarządu województwa, no to ja się pytam, kto ma w tym zarządzie województwa dbać o interesy Gorzowa Wielkopolskiego, bo ja tam takiego kogoś nie widzę.
A ktoś z was widzi? Adam Uziewicz?
No tam jest jakby wyraźnie układ ustabilizowany od kilku lat i nikt z Gorzowa poza ten układ nie za bardzo chce wyjść i przyznam się, że nie za bardzo wiem dlaczego.
Ja myślę, że wszystkim wygodnie stawiać się w roli tego, który walczy o akademię i walczy tak od tych lat. Mhm. Kurczę, no walczę. ale fajnie walczy. I tak to trwa. No. Może chodzi o to, żeby gonić tego króliczka.
A może chodzi o to, bo to jest moje ostatnie pytanie, bo czas nam się niestety kończy, ale dzisiaj w Gazecie Lubuskiej jest bardzo ciekawy tekst na temat podziału pieniędzy w województwie lubuskim. Kto kogo okrada z pieniędzy i złudzeń, czyli dla kogo dobry jest podział tej kasy, dużej kasy unijnej. Mówiliśmy o CEZiB-ie. Gorzów nie potrafi wybudować szkoły zawodowej, tymczasem Zielona Góra buduje właśnie Park Technologii Kosmicznych. To jak to jest z tymi dwiema stolicami województwa lubuskiego? Mogą się porównywać, czy Zielona Góra już nam odfurnęła, że tak powiem? I dlaczego?
Znaczy, jeżeli mogę, bo,
no tak.
Tak, nie wiem. Ja bym przede wszystkim zmienił sposób myślenia. Przestańmy patrzeć na tą Zieloną Górę, przestańmy się za kompleks, nie będę tutaj jakiejś słowotwórstwa uprawiał, patrzmy na, nie wiem, na Wrocław, idźmy szeroko, patrzmy na Poznań, patrzmy na chociażby Szczecin, który no trochę gorzej niż te dwa wspomniane miasta. Nie patrzmy na tą Zieloną Górę, bo my się w tym sosie gotujemy, tak gdzieś to z tyłu głowy siedzi, te tramwaje,
ale ja mówię,
ten
lubię patrzeć pod kątem takim, że co oni robią, co my. Tylko mówimy o wspólnej wojewódzkiej kasie unijnej.
Ja wiem, tylko że cały czas mówimy, albo Zielona Góra zrobiła to, bo tamto. No przecież Jacek Wójcicki, mi się to podobało, że na początku jak przyszedł z Deszcza do Gorzowa, może nie w tych celach akurat, o których ja myślę, ale spotykał się, rozmawiał z prezydentem Jaśkowiakiem z Poznania, no, z panem Biedroniem ze Słupska, to raczej chodziło o jakieś takie inne rzeczy, aniżeli...
Który dalej tutaj przyjeżdża.
No przyjeżdża, no ale to tak przyjeżdża właśnie, żeby trochę tak no, pokazać się wspólnie, pogadać o jakichś innowacyjnościach. Tomek, nie śmiej się. I krótko mówiąc, otwierać się, trochę poza województwo wyjść, trochę gdzieś te horyzonty poszerzyć, a nie patrzeć w stronę tej Zielonej Góry i to jest dla nas punkt odniesienia. Może trochę inaczej na to trzeba spojrzeć. Może trzeba trochę odświeżyć sobie pewne rzeczy.
Może trzeba to więcej myślę, wniosków to składać. To jest... Może trzeba lepsze projekty pisać. Te nierówności bardzo często, nie mówię, że za każdym razem, albo często wynikają z tego, że po prostu na Gorzów, rozumiany jako gorzowscy przedsiębiorcy, uczelnie i tak dalej, składa 3 wnioski, a tam jest wniosków 50. No, siłą logiki i prawdopodobieństwa więcej pieniędzy pójdzie tam.
No i też jakość pomysłów, bo moglibyśmy mieć pomysły na park technologiczny, który ponoć mamy.
Gdzie?
W Stanowicach. Tam
został
ulokowany. Tam został ulokowany. Ja próbuję panią prezes zaprosić do rady i zapytać, co się dzieje nowego, bo ostatnia informacja, jaka była, to może przesadzę, ale powiem, to była o doniczkach, które wnikają w ziemię. No. I więcej nie słyszałem o gocie.
To musisz zaprosić panią.
Bardzo bym chciał. Dzwonię, proszę. Jeżeli ja się nie mogę dodzwonić, to potencjalny inwestor, to ktoś to może się dodzwonić?
No ale mówię, no jak Gorzów jest reprezentowany w sejmiku, jak jest reprezentowany w zarządzie województwa przede wszystkim. No i to jest odpowiedź moim zdaniem.
Adam Ziewicz.
No, Tomek wspomniał o tych wnioskach, ale historia wniosków jest dosyć dramatyczna. To znaczy, jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to może to akurat nie jest najlepszy przykład, bo chodzi też troszeczkę o te wnioski chociażby z miasta kierowane, ale gdy się rozmawia z przedsiębiorcami, to oni od lat już wspominają, od kilkunastu lat wspominają o tym, że przygotowanie wniosku trochę kosztuje, a nie ma żadnej gwarancji, że wniosek zostanie zrealizowany i z tym się borykają. Na poziomie przedsiębiorców to tak wygląda, być może na poziomie miasta też są jakieś bariery.
Piękny podsumowanie będzie to. W Gorzowie w listopadzie było szkolenie agendy rządowej dotyczącej pieniędzy na nowoczesne technologie, na innowacyjność. Można było przyjść, za darmo się przeszkolić, za darmo mieć ekspertów, wierzcie mi, z półek ogólnopolskiej. Poszedłem tam jako dziennikarz. Tam było było tam pięcioro przedsiębiorców, przy czym wiem, że to żaden wyznacznik. Nie znałem żadnego nawet z twarzy. Więc raczej nie był to żaden przedstawiciel dużej gorzowskiej firmy. Jeżeli takich okazji przegapiamy, no to przepraszam.
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi też kilka ciekawych projektów i na południu województwa ma do przodu na kilkanaście miesięcy już zapełnione sale. Tutaj musi prosić przedsiębiorców, żeby w tych uczestniczyli, w tych proinnowacyjnych szkoleniach, przy różnych projektach. No, taki jest wyznacznik. Ja wiem, że tam jest 600 tysięcy ludzi, tu 300, więc teoretycznie powinno być trochę mniej tych przedsiębiorców, no ale jednak.
Ale ładnie, kwadrat był ładnie przystrojony w tym roku na święta. To jest okej. Okay.
To na koniec. Jaki to będzie rok dla Gorzowa?
Mam nadzieję, że dobry. Mam nadzieję, że dobry.
Bo tak rozmawialiśmy, nie wiem jaką, jak dobry. Wy, ale...
Nie, no trochę pesymizmem powiało. No. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach spadnie śnieg i poczujemy trochę zimę. A tak poważnie mówiąc, to no te inwestycje, które się toczą, niech się toczą i niech się realizują. I będzie dobrze, dlatego że szybko wtedy zapominamy o korkach, o tym, że się stało, spóźniało i się denerwowało tam za kierownicą czy gdzieś w autobusie. No nie wiem, no chciałbym, żeby fajne widowiska Stal Gorzów tworzyła, żeby u siebie wygrać z Falubazem, a w Zielonej Górze przegrać nie więcej niż u siebie wygrać. Ale nie patrzymy tylko na Zieloną Górę oczywiście. Nie, no poważnie mówiąc, nie wiem, no jaki będzie rok. No, budżet jest z punktu widzenia oczywiście tych takich rzeczy, spraw, o których rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że gorzowscy politycy będą coraz bardziej gorzowscy. Aleluja i do przodu.
Adam
no ja cieszę się bardzo na ten rok. Naprawdę, nie żartuję, bo zobaczę prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem pociąg na estakadzie. Prawdopodobnie zobaczę nowy tramwaj na torach. Także to jest rok właściwie spełnienia moich marzeń.
Tramwaj już widziałem, zdradzę wam, jest budowany w Bydgoszczy, na torach go widziałem, stoi nasz tramwaj.
Byłeś?
Mam zdjęcia niedługo w Lubuskiej. Jaki to będzie rok? Bardzo ciężki. Czekam na wrzesień, na tą rewolucję szkolną, podwójny rocznik w średnich szkołach. Trzymam kciuki, wiem, że są straszne dymy przy tych dyskusjach o przenosinach. Czekam na tramwaj jak najbardziej. Zachęcam do jeżdżenia komunikacją miejską, panowie, nie tylko samochodami. Może wtedy dostrzeżecie potrzebę posiadania tramwajów przez miasto.
Nie, ja dostrzegam potrzebę, tylko mówię, że nic się nie dzieje bez nich.
Ja jeżdżę i kupuję sobie bilet przez komórkę. Fajna opcja.
Polecam miesięczny, taniej wychodzi. I czekam bardzo na te decyzje co do inwestycji. To będzie naprawdę rok ciężkich decyzji, który ustawi nam kolejne 4 lata, tak uważam.
O właśnie, bo mówiliśmy o inwestycjach w Zielonej Górze i w Gorzowie. Tam już trwają przygotowania do rozdysponowania pieniędzy w nowej perspektywie, która zacznie się w 2020.
I jeszcze tylko nawiążę szybko. Niech Stal wygrywa. Trzymam też kciuki mocno bardzo za Stilon. Oby się odbudował i pięknie nam grał.
ZKS.
Warta też powinna dobrze grać.
No i tym bardzo miłym akcentem kończymy polityczne podsumowanie. Zmieściliśmy się idealnie w czasie tygodnia w Radiu Gorzów. Tomasz Rusek, Gazeta Lubuska. Dziękuję.
Dzięki.
Jacek Dreczka, TVP 3 Gorzów.
Dziękuję bardzo.
I Adam Oziewicz, gorzów24.pl.
Dziękuję.
Ja nazywam się Marcin Sasin. Audycję realizował Tomasz Jocz. Dziękuję bardzo.